temat, jak radzić sobie z upadłym światem. Ten upadły świat cały czas powraca w Księdze Kaznodziei. Myślę, że to jest jeden z kluczowych motywów do zrozumienia tej księgi. No i właśnie, jesteśmy w piątym rozdziale. No, ale może nie zacznę od samego Kaznodziei, tylko od takiej małej dygresji. Jak myślicie, ile w Polsce jest rocznie udanych samobójstw? Około 5 tysięcy. Około 5 tysięcy Polaków rocznie odbiera sobie życie. Główną grupą takich osób są ludzie powyżej 45 roku życia, mężczyźni uzależnieni od alkoholu. Jakby to jest największa grupa, ale no nie tylko. Około 300 osób rocznie w wieku między 16 a 19 rokiem życia. Około 100 osób poniżej 14 roku życia. Czytałem nawet o jednej osobie, chyba 9-latku. Więc naprawdę straszne. Pamiętam, jak chodziłem chyba do gimnazjum, to przez moje miasto przeszła taka plaga samobójstw. Ale to ktoś się rzucił pod tira, to ktoś się powiesił. Nawet chłopak, którego znałem, który był bliskim kolegą mojego bliskiego kolegi, tak to nazwijmy. I nagle tego człowieka nie ma. Inny ukradł samochód rodziców i się rozbił, i też go nie było. Tacy gimnazjaliści, tacy młodzi gimnazjaliści, więc to było niepojęte dla mnie, dlaczego ktoś odbiera sobie życie. Dlaczego ktoś robi coś takiego, kiedy całe życie jest przed nim. Parę lat później sam zacząłem sobie zadawać pytania, co by było, gdybym ja umarł. Jak wyglądałby mój pogrzeb? Czy ktoś by po mnie płakał? Wiecie, takie myśli zbuntowanego nastolatka, który chciałby wszystkim dokopać, a nie wie jak. No, na szczęście te myśli nie poszły dalej. No, ale sam problem pozostał. Problem samobójstw. A no jak myślicie, dlaczego ludzie popełniają samobójstwa? Bo się nie godzą z tym, co jest.
Nie rozmawiają o tym z innymi, nie szukają wsparcia.
Aha, nie szukają wsparcia, nie rozmawiają. Nie mają wsparcia, są samotni, nie widzą wyjścia. Boją się życia.
Przerasta ich to, co się dzieje.
Coś ich przerasta. No. Badacze generalnie dzielą przyczyny samobójstw na trzy takie grupy. Czynniki kliniczne, na przykład depresja. Depresja nie, że ktoś ma zły humor, bo jest ponurakiem, tylko depresja w sensie klinicznym. Mówimy o chorobie, która bardzo utrudnia funkcjonowanie. Albo zaburzenia osobowości, więc czynniki kliniczne, z którymi ktoś sobie nie radzi. Dalej czynniki społeczne, właśnie na przykład samotność albo konflikty rodzinne. I jeszcze czynniki psychiczne, na przykład poczucie beznadziejności i bezradności. Jestem do niczego, nic nie potrafię zrobić, nie potrafię zmienić swojej sytuacji. Więc takie rzeczy. Więc jest cała masa odpowiedzi na pytanie, dlaczego ludzie popełniają samobójstwa. Ja zaproponuję uniwersalną odpowiedź. Nie wytrzymują presji bycia grzesznym człowiekiem w upadłym świecie. Nie wytrzymują presji bycia grzesznym człowiekiem w upadłym świecie. Nie wiem, czy się zgodzicie z tą definicją, ale wydaje mi się, że ona obejmuje jakby wszystkie te możliwości. Gdybyśmy byli idealnymi, bezgrzesznymi i w pełni oddanymi Bogu ludźmi, to nawet najgorsze okoliczności nie skłoniłyby nas do przedwczesnego zakończenia swojego życia, wbrew temu, do czego nas Bóg powołuje. A mało tego, ponieważ jesteśmy grzeszni, to oprócz okoliczności, to najczęściej my sami wpędzamy się do grobu. My sami doprowadzamy do tego, jak zdewastowane jest nasze życie. I to może być kwestia dużych życiowych decyzji, jakie się podejmuje, ale to może też być kwestia małych, codziennych decyzji. Na przykład dzisiaj znowu się upiję. Tak bardzo się stęskniłem za tą flaszką, za tym stanem upojenia. Czy cokolwiek innego to będzie. Więc te decyzje też polegają na tym, jak ustosunkowujemy się do tego, co się dzieje. Bo okoliczności są różne i często są ciężkie, ale teraz pytanie, czy ja w tych ciężkich okolicznościach będę szukał Boga, czy na przykład skupię się na sobie i spróbuję, no właśnie, dokopać wszystkim, odbierając swoje życie. Na przykład. Albo czy po prostu będę się czymś zadręczał, chociaż wcale nie muszę, chociaż mam nadzieję w Bogu. Więc również to, jak ustosunkowujemy się do tego, co się dzieje, też jest związane z naszą grzesznością albo z naszą świętością, której Bóg nas uczy. Więc w skrócie, czy pozwalamy, żeby złe wydarzenia popychały nas ku Bogu, czy raczej od Niego oddalały? Więc bycie grzesznym człowiekiem to jedno, ale bycie grzesznym człowiekiem w upadłym świecie to już mieszanka wybuchowa. Bo ten świat nie funkcjonuje tak, jak powinien. On oddziałuje na nas i jeśli mu pozwalamy, to wydobywa z nas wszystkie nasze najgorsze cechy. I dzisiaj będę mówił o trzech ważnych strefach czy sferach życia, w których to się dzieje. W zasadzie kaznodzieja będzie mówił, jego tekst o tym mówi. I będę mówił o tym, jak sobie z nimi radzić. Więc pomodlę się i właśnie przejdziemy do tego tematu. Jak sobie radzić z upadłym światem? Panie, życie tutaj jest ciężkie. I życie, będąc grzesznym, zepsutym człowiekiem, jest ciężkie. Ciężko jest radzić sobie ze swoją grzesznością. Ciężko jest jej nie ulegać. A jak ulegamy jej, to jest jeszcze gorzej. Panie, proszę Cię, pomóż nam radzić sobie z upadłym światem. Pomóż nam tutaj żyć, pomóż nam tutaj służyć Tobie, pomóż nam trzymać się Ciebie bez względu na wszystko i w każdej sferze naszego życia. Być dla tego świata światłem Twojego Syna. Proszę Cię, przemieniaj nas i pomóż nam znaleźć mocne oparcie i mądre podejście do wszystkiego, co się na tym świecie dzieje. Niech Tobie będzie chwała. Amen. Więc pierwszy z trzech takich wątków z tej księgi, z dzisiejszego rozdziału, to będzie, jak radzić sobie z hipokryzją religijną. To już motyw, który się zaczął na poprzednim kazaniu, czy w poprzednim rozdziale pod sam koniec, a teraz kaznodzieja go kontynuuje. Więc przeczytamy pierwsze 6 wersetów 5 rozdziału księgi kaznodziei. Nie bądź prędki w mowie i zanim pomyślisz, nie wypowiadaj słów przed obliczem Boga. Bóg bowiem jest w niebie, ty jesteś na ziemi. Dlatego twoich słów niech będzie niewiele. Gdyż jak wielość zajęć rodzi potrzebę snu, tak przy wielości słów wypowiadane są głupstwa. Gdy złożyłeś przed Bogiem ślub, nie zwlekaj z jego spełnieniem. Jemu się głupcy nie podobają. Co ślubowałeś, wypełnij. Lepiej nie składać ślubów, niż składać i nie wypełniać. Nie dopuść, aby usta doprowadziły do grzechu twe ciało i nie tłumacz się przed posłańcem Bożym, że było to przeoczenie. Dlaczego Bóg ma się gniewać z powodu twych słów i niszczyć dzieło twoich rąk? Bo przy wielu snach wiele marności, a także słów wiele. Lecz ty żyj w bojaźni Bożej. Jak ktoś pamięta, 2 tygodnie temu właśnie jednym z 6 problemów upadłego świata była hipokryzja religijna i odpowiedzią na każdy z tych problemów, jaką podawałem, była właśnie bojaźń Boża. Nie bądź hipokrytą, lecz bój się Boga i tak dalej. I właśnie o tym tutaj też kaznodzieja zaczyna mówić w tym fragmencie. Więc jedną z najokropniejszych rzeczy, w jaką wpędza nas upadły świat, jest hipokryzja religijna. Jako grzeszni ludzie mamy do niej olbrzymie skłonności. Nawet odcinając się od świata zupełnie, jakby potrafimy sami na to wpaść, żeby być hipokrytami religijnymi. Ale właśnie dodatkowo absorbujemy tą hipokryzję przez naszą kulturę i wychowanie bardzo często. Absorbujemy ją przez to, co widzimy i słyszymy oraz przez to, w czym uczestniczymy. Mamy całą armię chrześcijan, którzy w pewnym momencie swojego życia rezygnują z tego, co biblijne, na rzecz tego, co łatwiejsze. Czy to jest kwestia religijnych praktyk, czy moralności, stylu życia, cokolwiek to jest, wybieramy często sami hipokryzję religijną, której uczy nas upadły świat, zamiast szczerego podążania za Bogiem. No bo jak nazwiemy robienie czegoś, w co się nie wierzy? Czy nie właśnie hipokryzja? Czegoś, co jest sprzeczne z tym, co wiemy? W co wierzymy, że jest prawdą? Z drugiej strony, upadły świat bombarduje nas takimi informacjami jak: twoja wiara to twoja prywatna sprawa. Zachowaj ją dla siebie. Zdarza się? Każdy ma swoją prawdę. One są równie dobre i równie prawdziwe. Jakby w sensie logicznym absurdalne zdanie. A jak często je dzisiaj słyszymy? Wiara wiarą, a życie życiem. Albo wiara wiarą, ale bez przesady. Albo chodzi o to, żeby być dobrym człowiekiem. Albo nie osądzaj, to prawie z Biblii. Tak? Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Tylko warto przestudiować te słowa w kontekście. Bo na pewno nie są wezwaniem do tego, żeby zamykać oczy na grzech i udawać, że grzechu nie ma. Bo Biblia uczy nas dokładnie czegoś przeciwnego. Albo i tak nie jesteśmy święci. No. Albo jeszcze jedno, bardzo polskie. Jakoś to będzie. Nie? Tego wszystkiego, my to słyszymy, my to chłoniemy. My to czasami zaczynamy powtarzać, jak nam jest wygodnie. A prawda jest taka, że to są przejawy hipokryzji religijnej. Upadły świat dostarcza nam też gotowych wzorców. Wpadnij do kościoła, a potem żyj jak chcesz. Nie karm się Słowem Bożym. Nie módl się. Nie zastanawiaj. Czekaj, aż wszystko podadzą ci na tacy. Powierz duchowe bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny profesjonalistom i już niczym się nie przejmuj. Bierz udział tylko w tym, co sprawia ci przyjemność i tylko wtedy, kiedy masz na to ochotę. Bądź zadowolony z przeciętności, zastąp zaangażowanie krytyką, a ofiarność roszczeniami. Ignoruj prawdę biblijną w imię dobrego samopoczucia. Świat uczy nas tego. Świat wręcz gniewa się, kiedy tego nie powtarzamy. Czym w takim razie charakteryzuje się hipokryzja religijna? Po pierwsze, charakteryzuje się ignorancją. Kaznodzieja ostrzega nas przed wypowiadaniem zbyt wielu słów przed Bogiem, bo kiedy mówimy za dużo, wtedy zaczynamy mówić głupoty. Taki tu argument się pojawia. Więc kiedy zaczynamy mówić za dużo, zaczynamy mówić o rzeczach, o których nie do końca mamy pojęcie. Albo upieramy się przy swoim, nawet kiedy zaczynamy dostrzegać, że może nie do końca mamy rację. Nie wiem, czy wam się zdarzyło. Mi się zdarzyło. Nasze własne słowa mogą być dowodem naszej ignorancji. Więc zadajmy sobie przy tej okazji pytanie. Czy rzeczywiście jesteśmy ignorantami? Czy poznajemy Boże Słowo? Czy trzymamy się płynącej z Niego nauki? Czy może uczestniczymy w czymś, o czym nie mamy większego pojęcia? Czy wiemy, w co wierzymy i dlaczego w to wierzymy? To jest bardzo ważne pytanie. Czy jesteśmy gotowi wytłumaczyć się z naszej wiary komuś, kto się z nami nie zgadza? Czy jesteśmy w stanie korygować naszą teologię w oparciu o rzetelne argumenty? I czy w ogóle potrafimy odróżnić rzetelny argument od manipulacji biblijnej, od jakiejś taniej zagrywki retorycznej, od wyrwania tekstu z kontekstu, od przekręcenia jego znaczenia, od powoływania się na nie wiadomo co, nie wiadomo skąd, odkryte przez nie wiadomo kogo? No właśnie. Czy odróżnimy to od rzetelnego argumentu biblijnego? Od czegoś, co wypływa ze Słowa Bożego? Tak często ludzie, którzy mówią najwięcej, to ci, którzy mają najmniej do powiedzenia. Wystarczy spędzić chwilę w internecie, żeby dostać to wszystko w pigułce. To, co dzisiaj najlepiej się sprzedaje w chrześcijańskim, tak zwanym świecie, to kompletne głupoty. Wykrzywiona Ewangelia, puste obietnice, bezmyślne slogany i świeckie porady. Bagatelizowanie prawdy na rzecz emocjonalnych uniesień. Zaklinanie rzeczywistości, nazywając to wiarą, a równocześnie praktyczna niewiara w Boże panowanie nad światem i w Bożą suwerenność. Każdy z nas musi zrozumieć, że jest odpowiedzialny za to, żeby nie być ignorantem i żeby nie dać się zrobić ignorantem. Jesteś odpowiedzialny za swój duchowy rozwój. Nie tylko za twoje duchowe stanie w miejscu, ale też za twoje duchowe postępy, za twoją coraz większą chrześcijańską dojrzałość. Napełniaj swój umysł Słowem Bożym. Zastanawiaj się nad nim, badaj je, spróbuj je zrozumieć i zastosować. Czytaj dobre chrześcijańskie książki. Ale uwaga, dobre chrześcijańskie książki. Bo nie chodzi tylko o to, żeby czytać cokolwiek, ale żeby też mądrze dobierać to, co czytać i też czytać to z ostrożnością. Słuchaj dobrych kazań. I nie mówię, że to ma być retoryczny majstersztyk. Bo takich retorycznych majstersztyków jest teraz bardzo dużo a bardzo często są pozbawione treści, albo bardzo często są pozbawione biblijnej treści. Ale szukaj rzetelnego wykładu Słowa Bożego. Czy to w niedzielę, czy nikt ci nie broni słuchać kazań w tygodniu. Teraz jest internet, są płyty z nagraniami. Naprawdę mamy niesamowity dostęp do biblijnych materiałów. Dostęp, którego przeszłe pokolenia naprawdę mogą nam zazdrościć. Kwestia, nie wiem, odsłuchania czy znalezienia dobrego kazania w internecie, to jest kwestia minut. A no nie korzystamy z tego, albo rzadko z tego korzystamy. No i korzystaj z możliwości wspólnego studiowania Biblii. Jak nie na grupce, to indywidualnie, nikt ci nie broni dobrać się z kimś, żeby razem czytać Biblię, ale to bardzo, bardzo rozwija i też bardzo zbliża do siebie. Warto korzystać z tej możliwości. I przede wszystkim nie pozwól, żeby odnosiły się do ciebie słowa z listu do Hebrajczyków 5:12. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzeba wam kogoś, kto by was uczył elementarnych zasad zawartych w wyroczniach Boga. Potrzebujecie mleka, a nie pokarmu stałego. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Nie chcemy, żeby te słowa odnosiły się do nas. Drugim istotnym przejawem hipokryzji religijnej, który tutaj widzimy w tym tekście, jest pycha. Kaznodzieja mówi to o ludziach, którzy składają Bogu śluby, których nie wypełniają. Tak więc albo składają śluby, których nie są w stanie wypełnić, co jest bardzo pyszne, albo mają możliwość ich wypełnienia, ale decydują, że tego nie zrobią, mimo że obiecali to samemu Bogu. Jedno i drugie jest przejawem zarówno ignorancji, jak i straszliwej pychy. Człowiek pyszny myśli, że może oszukiwać Boga. Nie dopuść, aby usta doprowadziły do grzechu Twe ciało i nie tłumacz się przed posłańcem Bożym, że było to przeoczenie. Hitowy werset. No Panie, rzeczywiście coś Ci obiecałem, a potem tego nie zrobiłem. Ale czy to takie ważne? Umknęło mi. Ups. Na przykład przysięgałem przed Tobą, że pogodzę się z moim bratem, ale zapomniało mi się. To chyba nic wielkiego. Może w przyszłym tygodniu to zrobię. A może znowu mi się zapomni. I tak luźne traktowanie obietnic złożonych Bogu to jest bezczelność, to jest pycha. Co ja o sobie myślę, jeżeli ja tak robię, jeżeli ja się nie boję tak robić? Rzeczywiście hipokryci religijni często są bardzo dumni z siebie. Zazwyczaj poprzeczka, którą sobie ustawiają, jest bardzo nisko. Ale nawet jeśli byłaby bardzo wysoko, to nigdy wyżej niż są w stanie dosięgnąć. Każdy ma swoją poprzeczkę na miarę swoich chęci czy możliwości. I jak wysoko by nie była, to swoją wartość budują na tym, że do niej dosięgają. Potem patrzą na wszystkich, dla których ta poprzeczka jest za wysoko, i zaczynają się z nimi porównywać. I ich samoocena rośnie, ich duma z samych siebie rośnie. Na tym budują swoją właśnie wartość. Może nie jestem idealny, ale przynajmniej nie jestem jak ten złodziej i pijak. Moje życie na pewno podoba się Bogu. Albo w biblijnej wersji: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak ten celnik. Ja tutaj, taki święty faryzeusz. Zawsze znajdziesz kogoś, na kogo będziesz mógł pokazać palcem, żeby się wywyższyć, ale to będzie świadczyło tylko i wyłącznie o Twojej małości, o Twojej pysze. Przecież właśnie tak faryzeusze funkcjonowali w Nowym Testamencie. Ich poprzeczka była bardzo wysoko i uważali się za lepszych, bo do niej dosięgali, ale w świetle Bożego prawa byli pysznymi, zepsutymi ludźmi. Na zewnątrz wszystko wyglądało dobrze, ale ich serca były zepsute i to bardzo często z nich wychodziło. Pamiętaj, że Bóg przeciwstawia się pysznym, ale daje łaskę pokornym. Jak napisał kaznodzieja: dlaczego Bóg ma się gniewać z powodu Twych słów i niszczyć dzieło Twoich rąk? Boży gniew wybucha przeciwko hipokryzji religijnej. Więc jaka jest odpowiedź kaznodziei na tę hipokryzję? Coś, o czym już mówiłem też ostatnio. Bo przy wielu snach wiele marności, a także słów wiele. Lecz Ty żyj w bojaźni Bożej. Podobną radę znajdziemy w Psalmie 111, werset 10. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Ci rozumują właściwie, którzy się nią kierują. Pieśń chwały na Jego cześć brzmieć będzie na zawsze. Więc bój się Boga i szanuj Go. Będzie to dla Ciebie najlepszą motywacją do tego, żeby jak najlepiej Go poznać i nie być ignorantem w sprawach wiary. I też będzie dla Ciebie najlepszą motywacją do tego, żeby stłumić w sobie wszelką pychę. Bo jak przestaniesz patrzeć na ludzi wokół Ciebie, którym idzie lepiej lub gorzej w swoim życiu, a zaczniesz patrzeć na Boga, to zobaczysz, że tak naprawdę nie masz z czego być dumnym. Nie masz czym się chlubić. Tak więc i ignorancja religijna, i pycha, one się biorą z lekceważenia Boga. Jeżeli chcesz je wykorzenić, to musisz go traktować jak Boga. Jak tego, kim jest. Jak Boga, który jest potężny i groźny i który nie da sobą pomiatać. Bądź hipokrytą, a prędzej czy później doświadczysz tego konsekwencji. Bądź pokorny przed Bogiem i posłuszny Mu, a On poprowadzi cię do duchowego wzrostu. Więc to tyle, jeśli chodzi o radzenie sobie z hipokryzją religijną. Przejdziemy teraz do drugiego tematu, którym jest polityka. Jak radzić sobie z polityką? Temat na czasie, co mi się wydaje. Wersety 7-8. Jeśli widzisz w kraju krzywdę ubogiego, gwałcenie prawa i sprawiedliwości, nie dziw się temu zbytnio. To dlatego, że nad wysokim czuwa wyższy, a nad nim najwyższy. Korzyść dla kraju jest wtedy, gdy król dba o uprawę ziemi. Więc kaznodzieja po raz kolejny wraca do problemu niesprawiedliwości panującej w upadłym świecie. Przykładem tej niesprawiedliwości jest krzywda ludzka i powszechne bezprawie dotykające zwłaszcza ubogich. Z jednej strony jest to dziwne i zaskakujące. Przecież nie powinno tak być. Przecież ludzie powinni szanować siebie nawzajem i przestrzegać prawa. Tak przecież nawet nas w szkołach uczą. Tak nas rodzice starają się wychować. Jednak coś nie działa. Kaznodzieja mówi, żeby się temu nie dziwić. Tak już funkcjonuje ten świat, że nad mniejszymi stoją więksi. A ponieważ ten świat jest upadły i składa się z grzesznych ludzi, to ci więksi bardzo często nadużywają swojej pozycji wobec mniejszych. Albo swoich wpływów, możliwości, swojej mocy, jakkolwiek tego nie określimy. Taka jest rzeczywistość, w której się znajdujemy. I nie ma co sobie wmawiać, że jest inaczej. Nad wielkimi stoją więksi. Nad większymi jeszcze więksi. I tak to się układa, aż dojdziemy do Boga, nad którym nie ma nikogo. I kaznodzieja nie mówi, że ten układ jest zły sam w sobie. Wręcz przeciwnie, władza powinna przynosić krajowi pożytek. Król powinien czuwać nad uprawą roli, żeby w kraju się powodziło. Więc nie zawsze tak jest, ale tak powinno być. I alternatywą dla władzy jest ta anarchia. Kiedy obserwujemy całe to zepsucie na szczytach, anarchia wydaje nam się być kuszącą odpowiedzią. Niech po prostu zostawią nas w spokoju i pozwolą żyć po swojemu. Powiedziało naraz 38 milionów Polaków. Wyobrażacie sobie, co by się stało? Izrael przerabiał kiedyś taki epizod. W Księdze Sędziów czytamy, że każdy robił, co mu się podobało. Popełniano wtedy jedne z najcięższych przestępstw w historii tego kraju, a sam kraj był słaby i podzielony. W związku z tym co chwila podbijały go sąsiednie narody. Podbijały, łupiły, brali jego mieszkańców w niewolę. Robili co chcieli. A oni sami, Izraelici, w trakcie krótkiej wojny domowej prawie doszczętnie wybili jedno z 12 plemion. Plemię Beniamina. Akurat słusznie, bo za ich grzechy. No ale właśnie, prawie stracili jedno plemię. To tak jakby byśmy stracili, nie wiem, jedno województwo i wszystkich jego mieszkańców. Przed łamaniem prawa ludzi powstrzymuje przede wszystkim, no jak przed karą. Jakby są różne rzeczy, które nas powstrzymują przed łamaniem prawa. Jakaś moralność, jakieś wychowanie, jakieś poczucie przyzwoitości, ale jednym z głównych czynników, który nas powstrzymuje przed łamaniem prawa, jest lęk przed karą. Zabierz władzy miecz, który nosi, żeby pilnować porządku w kraju, a ludzie skoczą sobie do gardeł. Anarchia to chaos, niestabilność i brak poszanowania dla drugiego człowieka. Nie jest ona żadną odpowiedzią na złe rządy. Tak więc istnienie władzy nie jest złe samo w sobie. Złe jest to, jak kto z niej korzysta. No ale co my jako chrześcijanie mamy robić z władzą? Co mamy o niej myśleć? Jak mamy wobec niej postępować? Polityka rozgrzewa nas dzisiaj do czerwoności. Żyjemy w czasach, kiedy nareszcie mamy coś do powiedzenia, albo nam się tak wydaje. Możemy wyrażać nasze zdanie, możemy brać udział w kampaniach społecznych, składać podpisy pod jakimiś petycjami, możemy głosować, kandydować, jak się uda. A równocześnie nieustannie czujemy się ignorowani, wykorzystywani i oszukiwani. Jest tak, prawda? Dobrym przykładem są ostatnie wydarzenia związane z projektem ustawy antyaborcyjnej. Projekt sam w sobie był bardzo restrykcyjny, ale i tak padł ofiarą manipulacji medialnych, które przedstawiały go już nie tyle jako restrykcyjny, a jako totalitarny. I to są fakty, jakby to nie jest kwestia poglądów politycznych, jakby takie są fakty. Na przykład przedstawiano, że projekt zakazuje badań prenatalnych, co jest kompletną bzdurą. Nie? I to wywołało falę protestów, która w tym tygodniu, w poniedziałek, przetoczyła się przez nasz kraj. 100 tysięcy ponad kobiet i mężczyzn, głównie podobno kobiet, wyszło na ulicę protestować w ramach czarnych protestów. I partia rządząca, jakby abstrahując od sympatii politycznych, partia rządząca, która początkowo popierała projekt, nagle zdecydowała o odrzuceniu go, bez żadnej prawdziwej debaty. Ale partie opozycyjne, które bardzo mocno ten projekt krytykowały, próbowały odwlec moment odrzucenia go na styczeń. Co się dzieje? Z troski o kobiety? No wolne żarty. Nie obserwujemy pewną maskaradę po wszystkich stronach barykady, w której najmniej liczy się człowiek, a najwięcej liczą się słupki poparcia. I to nie znaczy, że w polityce nie ma przyzwoitych ludzi, ale sama polityka to bagno, w którym bardzo łatwo utopić swoją przyzwoitość. No to co my mamy zrobić jako chrześcijanie? Czy powinniśmy zdystansować się od polityki? W pewnym sensie tak. Polityka nie może być dla nas ważniejsza od Ewangelii. Nie chcemy zdobywać świata przez władzę i ustawy, a przez czynienie ludzi uczniami Chrystusa. Nie możemy też pozwolić na to, żeby polityka wypełniła wszystkie nasze myśli i wypaczyła nasze samopoczucie. Naprawdę jednym z lepszych sposobów na zniszczenie sobie dobrego samopoczucia długodystansowo jest śledzenie tego, co dzieje się w polityce. I to nie w tym świecie i w jego instrumentach władzy mamy szukać pociechy, a w Chrystusie. Nie polityka ma nas wypełniać, a Słowo Boże. Nie gniew i nienawiść, które tak często w nas się rodzą, kiedy się zaczynamy tym bardziej interesować, a miłość do ludzi, bez względu na ich przekonania polityczne. Więc tak, powinniśmy mieć zdrowy dystans do polityki. Kiedy obserwuję chrześcijan, którzy zabierają głos w kwestiach politycznych, to czasami mam wrażenie, że odkładają swoje chrześcijaństwo na bok, byle tylko komuś dokopać. I ponieważ interesuję się polityką, to sam często zmagam się z taką pokusą. Pilnuję się, żeby tego nie robić, ale łapię się czasami na tym, że wiecie, też chciałbym komuś tą szpilę wbić po prostu. I to jest bez sensu. Ale ludzie potem to czytają, słuchają, a my zastanawiamy się, dlaczego ostatnim, co im się kojarzy z chrześcijaństwem, jest miłość Chrystusa. Więc potrzebujemy zdrowego dystansu, ale to nie znaczy, że mamy całkiem odciąć się od tego, co się dzieje w naszym kraju. Kościół nie jest samotną wyspą. To, co dzieje się na zewnątrz, ma na nas wpływ, a my powinniśmy mieć wpływ na to, co dzieje się na zewnątrz. Jakikolwiek pozytywny wpływ. W pierwszym liście do Tymoteusza 2:1-2 czytamy: przede wszystkim więc zachęcam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby wstawiennicze i podziękowania za wszystkich ludzi, za królów oraz wszystkich na wysokich stanowiskach, abyśmy wiedli życie ciche i spokojne, z całą pobożnością i godnością. Czy możemy ofiarować rządzącym nasze modlitwy? Niezależnie od tego, czy się z nimi zgadzamy, czy nie? Powinniśmy. W Mateusza 14:3-4 czytamy: Herod bowiem wcześniej schwytał Jana, związał i osadził w więzieniu. Powodem była Herodiada, żona jego brata Filipa, Jan powtarzał, nie wolno ci z nią żyć. Nie wolno ci żyć z żoną twojego brata, królu Herodzie. Czy możemy ofiarować władzy nasze napomnienie, kiedy nie żyje w prawdzie? Czy możemy być tymi, którzy będą nazywać rzeczy po imieniu? Każdy z nas indywidualnie, już nie mówię, że musimy jako Kościół, wiecie, jakieś manifesty polityczne pisać. Chociaż dobrym przykładem było to, co jako Kościół Baptystów zrobiliśmy w kwestii związków homoseksualnych czy partnerskich, kiedy to było bardzo mocno forsowane, zajęliśmy oficjalne stanowisko. I myślę, że to miało sens i było dobre. Przypowieści 24:11. Kto gardzi swoim bliźnim, grzeszy. Szczęście sprzyja tym, którzy litują się nad ubogimi. Czy możemy, każdy z nas indywidualnie, w jakiś sposób wziąć udział w walce o lepszy byt ludzi w naszym kraju i poza nim? Możemy w jakiś sposób, nie? Zachęcać, czy to władze, czy polityków, czy kogokolwiek do tego, żeby zatroszczyli się o ubogich, potrzebujących. Może żeby pokonać jakąś niesprawiedliwość społeczną. Możemy o tym myśleć. Więc nie bądźmy bierni wobec świata zewnętrznego. Bądźmy dla niego solą i światłem przez wszystko, co robimy. Tak więc między innymi bądźmy przykładnymi obywatelami, którzy świadomie biorą udział w kształtowaniu rzeczywistości społecznej naszego kraju. Nie bądźmy bierni wobec polityki, bo ona nie jest bierna ani wobec nas, ani wobec tych, którym chcemy nieść światło Ewangelii. I to nie znaczy, że każdy z nas musi teraz być specem albo komentatorem politycznym. Czasami może lepiej zamilczeć, niż powiedzieć coś głupiego. Ale przyswójmy sobie chociaż polityczne minimum. Odróbmy naszą pracę domową z WOS-u. Dowiedzmy się przynajmniej, kto ma jakie postulaty. Zorientujmy się, na ile jest im wierny, a potem sprawdźmy, jak to wszystko ma się do Słowa Bożego. Żebyśmy chociaż potrafili świadomie głosować. A kiedy już to zrobimy, to miejmy odwagę nazywać zło złem, a dobro dobrem. Już nie mówię o głosowaniu na jakiekolwiek konkretne partie polityczne, nie? Ale żeby ludzie, znając nas, mogli zobaczyć różnicę w naszym podejściu do polityki. To że nie łapiemy kłamstw medialnych, nie dajemy się napuścić na jakieś głupoty, tylko potrafimy odróżnić grzech od posłuszeństwa Bogu. I chcemy być posłuszni Bogu z miłością i wyrozumiałością też to komunikować. Więc to tyle, jeśli chodzi o radzenie sobie z polityką. Więc miejmy zdrowy dystans, ale nie odcinajmy się kompletnie. Bądźmy raczej wzorem dla innych ludzi, zwykłych, szarych obywateli. Jak radzić sobie z majątkiem? To jest trzecia rzecz. Wersety 9-19. Taki badacz kiedyś, Max Weber, napisał książkę czy pracę Etyka protestancka, duch kapitalizmu. I on tam oceniał wpływ reformacji protestanckiej na rozwój właśnie kapitalizmu. I generalnie jego tezą było to, że kapitalizm rozwinął się dzięki reformacji. Że bez protestantów nie powstałby w takiej formie, w jakiej powstał. I z czego to się wzięło? Z szacunku do ciężkiej pracy, który wynikał z tego, że protestanci w tamtym czasie byli przekonani, że są powołani przez Boga do robienia tego, co po prostu robią w swoim życiu. Także praca jest Bożym powołaniem dla nas i powinniśmy w związku z tym wykonywać ją sumiennie. Więc to jedno, a drugie, zdążenia do prostego, ascetycznego stylu życia. Nie, więc mamy te dwa czynniki. Szacunek do ciężkiej pracy. Chcę być dobrym pracownikiem. Chcę być najlepszy w swoim fachu. Chcę to robić na chwałę Bożą. A z drugiej strony chcę żyć skromnie. Nie chcę przepychu. Nie chcę szastać pieniędzmi bez sensu. Po prostu chcę sobie ze spokojem, skromnie, w pobożności żyć. I te dwie rzeczy prowadziły do akumulacji kapitału. Ludzie po prostu mieli nagle pieniądze. W kieszeni, a nie, wiecie, w banku, w długach. Nie? I to stworzyło podłoże pod rozwój kapitalizmu. I nagle protestanccy duszpasterze stanęli przed nieoczekiwanym problemem. Nasi ludzie się bogacą. Nagle mają pieniądze, które odciągają ich od spraw bożych. Co mamy zrobić? Nie? I koniec końców jakby nie powiedzieli im, żeby się wyrzekli tych pieniędzy, tylko musieli po prostu zaakceptować ten fakt, że tak, ich ludzie się bogacą, bo przestrzegają Bożych zasad i teraz trzeba ich nauczyć właściwego stosunku do pieniędzy i majątku. I zobaczmy, co w tej kwestii ma do powiedzenia kaznodzieja. I podzieliłem ten dłuższy fragment na trzy krótsze fragmenty, więc najpierw 9 do 11. Kto kocha pieniądze, pieniędzmi się nie nasyci. Kto kocha bogactwo, zysku mieć nie będzie. To również jest marnością. Gdy przybywa bogactwa, przybywa tych, którzy z niego żyją. A ile ma z nich właściciel? Tyle, że jego oczy je widzą. Słodki jest sen służącego, czy zje mało, czy wiele. Temu, kto opływa w dostatki, brak wytchnienia, by spać. Więc w pierwszym fragmencie kaznodzieja mówi o tym, że bogactwo zamiast nas sycić, wyczerpuje. Jeżeli je pokochasz, to nie będziesz mieć z niego prawdziwego pożytku. Raczej będzie dla ciebie obciążeniem. Kaznodzieja dostrzegł, że zazwyczaj, kiedy przybywa pieniędzy, to przybywa też wydatków. Jest taka jakaś dziwna zależność. Więcej jest tych, którzy z nich korzystają. I nie mówimy już nawet o rodzinie czy przyjaciołach w potrzebie, ale nawet jeżeli ktoś jest kompletnym egoistą i nie chce z nikim się dzielić swoimi pieniędzmi, to jest to niemożliwe. Musiałby je zakopać albo spalić. Dostajesz pieniądze i co z nimi robisz? Kupujesz dom, przybywa ci opłat. Kupujesz samochód, płacisz za paliwo i mechanika. Inwestujesz, ktoś na tym zarabia. Jakiś makler, menadżer, bank, doradca i tak dalej, i tak dalej. Więcej pieniędzy to więcej ludzi, którzy z nich korzystają, co też nie jest złe. Fajnie, jak gospodarka się kręci i ludzie też mogą być błogosławieni naszymi pieniędzmi. Ale tak jak się bogacisz, możesz pozwolić sobie na więcej, ale za tymi twoimi pieniędzmi będą też się ciągnąć kolejne zmartwienia. Zmartwienia, o których wcześniej nawet byś nie pomyślał. Sprawia to, że sen biednego jest zazwyczaj lepszy niż bogatego. To nie jest, wiecie, zero-jedynkowa zasada, że tak jest zawsze, ale biedniejsi mają przewagę ogółem, jeśli chodzi o ich spokojny sen nad bogatymi. Więc to pierwszy fragment. Drugi, 12-16. Jest pewna bolesna sprawa, którą widziałem pod słońcem. Bogactwo zachowane na nieszczęście właściciela. Otóż przez nieszczęśliwe zdarzenie całe bogactwo przepadło, a on spłodził syna i nie ma mu co dać. Jak wyszedł z łona swej matki, tak nagi musi odejść. Nic nie zabierze z tego, do czego przykładał dłoń. To jest właśnie ta bolesna sprawa. Odchodzi tak, jak przyszedł. Cóż za korzyść, że trudził się dla wiatru. Poza tym przez całe życie jadł po ciemku, zamartwiał się, chorował i żył w niepokoju. Więc oprócz tego, że pogoń za bogactwem nas zamęcza, kolejnym problemem jest to, że jest ono ulotne. Kaznodzieja daje tu przykład kogoś, kto całe życie harował, żeby się dorobić. Kosztowało go to wiele wyrzeczeń, ale rzeczywiście udało mu się zgromadzić jakiś majątek. I nagle to ten majątek przepadł. No to już lepiej było nie harować. Czy zdarza się to w dzisiejszym świecie? Jak można stracić dzisiaj majątek? Szybko. Zdecydowanie.
Ktoś oszuka nas.
Ktoś nas oszuka.
Że inwestujesz.
To jakoś źle zainwestujemy.
Może być jakaś katastrofa, coś może spłonąć.
Katastrofa, kradzież, choroba, hazard. No najróżniej można stracić. Bardzo szybko, to prawda. Tak więc ten człowiek, o którym mówi kaznodzieja, stracił dorobek swojego życia. Ani nie zaznał spokojnego snu sługi, ani nie nacieszył się tym, co zgromadził. Już miał to w ręku, już odniósł sukces, już się wzbogacił i nagle nie zostało mu nic. Bogactwo jest niesamowicie ulotne. Jeżeli szukasz w nim nadziei, to możesz się bardzo szybko przeliczyć. I trzeci fragment, 17-19. Oto, co uznałem za dobre i piękne. Móc jeść i pić i cieszyć się powodzeniem przy całym trudzie, który się znosi pod słońcem przez tych parę dni życia, których Bóg człowiekowi udziela. Taki to ludzki dział. Również kiedy Bóg daje człowiekowi wielki majątek i pozwala mu z niego korzystać, jeść i pić i cieszyć się przy całym trudzie, to jest to Boży dar. Ktoś taki nie pamięta zbyt wielu przykrych dni życia, ponieważ Bóg udzielił mu radości. Więc kaznodzieja doszedł do konkluzji. Dobrze jest po prostu cieszyć się z owoców swoich pracy. Czy ma się duży majątek, czy mały, czy jest się bogatym, czy biednym, czy panem, czy sługą. Dobrze jest się cieszyć tym, co dostaliśmy od Boga. Ciesz się swoim życiem. Takie biblijne, powiedzmy, carpe diem, ale w kontekście strachu przed Bogiem i w kontekście miłości do Boga. Więc nie zamyślaj się, myśląc o tym, jak zdobyć więcej i więcej. Nie szukaj swojego szczęścia w tym, co masz, ale też nie bądź na to zły. To wszystko jest Bożym darem, za który możesz być wdzięczny. Bo wiesz, ile ci się należy od Boga? Ani grosza. A jednak Bóg nas karmi i zaopatruje. Praca, miejsce do życia, środki na utrzymanie się, to wszystko jest od Niego. I nawet jeśli masz mało, to nie zazdrość tym, którzy mają więcej. Bo może się okazać, że wcale nie jest tak lekko być w ich skórze. A jeżeli masz dużo, to nie myśl z pogardą o tych, którzy mają mniej. Bo może się okazać, że mają coś, czego tobie brakuje. Po prostu ciesz się tym, co masz. Ale nie kochaj tego. Miłość do pieniędzy jest destrukcyjna. Zamiast tego kochaj Boga. Ciesz się z daru, ale kochaj darczyńcę, a nie ten dar. Więc zarówno majątek, jak i jego brak może pogrążyć człowieka. Ale to zupełnie nie jest jego zadaniem. Nic z tego, co tutaj mamy, nie jest naszą własnością ostatecznie. Bóg nam to powierzył, a my jesteśmy odpowiedzialni za to, jak tym zarządzamy. Jak zarządzam moim czasem, jak zarządzam moją energią, moimi umiejętnościami, czy właśnie moimi pieniędzmi. To wszystko są ważne pytania. Pomyśl o tym, jak zarządzać tym, co masz, żeby nie stało się to przekleństwem dla ciebie i twoich bliskich. I jak zamienić to raczej w Boże błogosławieństwo dla siebie i innych. Pamiętaj, że twoja odpowiedzialność jest proporcjonalna do tego, co ci powierzono. Łukasza 12:48. Od każdego bowiem, komu wiele dano, wiele będzie się żądać. I od tego, komu wiele powierzono, więcej będzie się wymagać. Miej tego świadomość. Więc podsumowanie. Jak radzić sobie z hipokryzją religijną? Naucz się szacunku do Boga i zdrowego lęku przed Bogiem, a On pomoże ci usunąć z twojego życia dwa filary hipokryzji religijnej. Ignorancję i pychę. Jak radzić sobie z polityką? Miej zdrowy dystans do polityki, ale nie bądź politycznym ignorantem i miej odwagę nazwać dobro dobrem, a zło złem. Ale kiedy to robisz, rób to z miłością, wyrozumiałością i świadomością własnych braków. Jak radzić sobie z bogactwem? Nie zamartwiaj się tym, czego nie masz. Ciesz się tym, co masz. Nie kochaj darów, tylko darczyńcę. I pamiętaj, że wszystko, co masz, wciąż należy do Boga, a Ty odpowiadasz za to, jaki zrobisz z tego użytek. Więc te trzy sfery życia potrafią z nas wyssać wszelką radość i nadzieję. We wstępie powiedziałem, że ludzie popełniają samobójstwo, ponieważ nie wytrzymują presji bycia grzesznym człowiekiem w upadłym świecie. I rzeczywiście ta presja czasami jest ogromna, a nasze życie religijne, wydarzenia polityczne czy problemy związane z majątkiem bardzo tą presję zwiększają. A to nie są jedyne sfery życia, które są problematyczne. Więc czy jest jakaś uniwersalna odpowiedź, która pomoże nam wytrzymać presję bycia grzesznym człowiekiem w upadłym świecie? Czy znamy taką odpowiedź? Tą odpowiedzią jest Jezus Chrystus. W Mateusza 11:28-30 powiedział: przyjdźcie do mnie wszyscy, zapracowani i przeciążeni, ja wam zapewnię wytchnienie. Weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się ode mnie łagodności i pokory serca, a znajdziecie ukojenie dla swych dusz, gdyż moje jarzmo jest wygodne, a moje brzemię lekkie. Więc On przygotował ukojenie dla naszych dusz, ale jest ono dostępne dla tych, którzy zechcą wziąć na siebie Jego jarzmo, dla tych, którzy prawdziwie zechcą stać się Jego sługami. On jest dobrym Panem. On jest Panem, który troszczy się o swoje sługi i zapewnia im ulgę. Jest Panem, który zapłacił za te sługi swoją własną krwią. Który Pan zrobił coś takiego? On złożył swoje życie w ofierze na krzyżu za nas. Dzięki tej krwi każdy, kto w Niego uwierzy i w ten sposób przyjmie Jego panowanie w swoim życiu, zostanie oczyszczony ze swoich win i będzie mógł rozpocząć nowe życie. Życie, w którym nie będzie już wrogiem Boga i niewolnikiem grzechu, ale ukochanym dzieckiem Bożym, które Bóg wyposaży we wszystko, co konieczne do tego, żeby nie żyć pod panowaniem grzechu. Tylko w ten sposób możesz prawdziwie odnaleźć się w upadłym świecie. A jeżeli już tego doświadczyłeś, ale pomimo tego upadły świat wciąż Cię przytłacza i wysysa z Ciebie wszystkie siły, to być może musisz skorygować swój kurs z powrotem na Chrystusa i Ewangelię. Jak możesz napełnić Nim swoje życie? Zastanów się nad tym. Pozwól Mu się wypełnić, a On zapewni Ci wytchnienie. Pomodlę się na koniec. Dziękuję Ci, Panie, za Twoje cudowne zbawienie. Dziękuję Ci, że możemy sobie radzić z tym światem i z naszą zepsutą naturą, nie tylko przez jakieś ziemskie środki, nie tylko przez psychologów, nie tylko przez jakieś świeckie zasady czy wychowanie, które na dłuższą metę niczego nie zmieniają, ale że możemy sobie radzić z tym światem i z naszą upadłą naturą, znajdując Ewangelię w Tobie, nadzieję w Tobie i w Twojej Ewangelii. Panie, przemieniaj nasze serca. Pomóż nam, Panie, chodzić śladami Chrystusa. Niech On nas wypełni. Niech będzie obecny w naszym życiu. Niech będzie Jego sednem, Jego centrum, Jego najważniejszą, kluczową częścią, bez której to życie nie ma sensu. Panie, proszę Cię, pomóż nam się ostać, Panie, pomimo całej presji, pomimo całej trudności. Daj nam siły, nadzieję i pokój. Niech Tobie będzie chwała. Amen.